Jest taka sprawa. Zaprasza Agnieszka Gulczyńska.
Witam Państwa serdecznie, a gościem programu jest Krystyna Łybacka, posłanka SLD. Dzień dobry, Pani poseł. Pani poseł, łatwo było przełknąć pigułkę Józefa Leksy?
To nie była pigułka, to wręcz przeciwnie. Ja uważam, że Józef Oleksy jest jedną z bardzo nielicznych osób, która ma absolutnie pełne kompetencje, żeby być w Parlamencie Europejskim.
Ale pani poseł z Wielkopolski, to nieupokarzające dla poznaniaków, dla Wielkopolan, że mają kandydat steczki w teczce przywiezionego?
Ja się bardzo cieszę z tego pytania, dlatego że nigdy dość wyjaśnienia, że Polska jest jednym z nielicznych państw, w których nie jest okręgiem cały kraj. Bo my nie wybieramy posłów do Parlamentu Polskiego, którzy są bardzo silnie związani z regionem i powinni go reprezentować. Wybieramy reprezentantów Polski, na których się głosuje częściowo w regionach.
A jednak przyzna pani, że to prestiż powiedzieć, o, Wielkopolanin nasz jest w Brukseli, on dla nas
ja w ogóle
robi
uważam,
tam
że prestiż
robotę.
Być posłem z Wielkopolski, czyli z Polonii Major, z początków, z regionu, gdzie były początki państwa polskiego. To dla każdego, także dla Oleksego jest to ogromny prestiż. A to jest tak naprawdę obopólna korzyść, bo Józef Oleksy uważa, że spotkał go wielki zaszczyt, że może kandydować z Wielkopolski, a Wielkopolanie nie muszą się wstydzić kandydata, który jest niezwykle kompetentny i bardzo merytoryczny.
No pani poseł, ale czy to jednak nie jest znak słabości SLD, że przeciwko Markowi Siwcowi nie potrafi wystawić tak silnego nazwiska, które mogłoby podjąć tę walkę?
Ale proszę zauważyć, że SLD tak naprawdę nie wystawia przeciwko Markowi Siwcowi, bo Marek Siwiec...
No przyzna pani, że jest
naturalnym kontrkandydatem. Ale Marek Siwiec nie będzie kandydatem SLD i Marek Siwiec stracił poparcie elektoratu SLD, który w znaczącym stopniu nie tylko na niego głosował, ale bardzo pomagał mu w kampanii.
Tak pani zakłada, ale Józef Oleksy przecież jasno deklaruje, że choć jak mówi walczysz nie będzie, to jednak będzie uważny. Do ostatniej chwili przecież ze słów lidera SLD w Wielkopolsce wynikało, że jednak obowiązuje uchwała Rady Wojewódzkiej, która mówi o tym, że liderem listy ma być osoba z regionów. W ostatniej chwili ta decyzja została przeforsowana, prawda?
Została zmieniona. Został aneks do tej uchwały przyjęty w ubiegłą sobotę na posiedzeniu Rady Wojewódzkiej, dlatego że zakładano, iż rzeczywiście wszyscy parlamentarzyści wystartują w tej kampanii. Zresztą jest takie założenie generalne, że tylko w nielicznych przypadkach parlamentarzyści nie startują. Ponieważ kategorycznie, a od wielu lat mówiłam, że nie będę startować i nie będę ubiegała się o mandat w sytuacji, kiedy nie jestem przekonana, że chcę go zdobyć.
A pani w ogóle na liście do Europarlamentu się pojawi? Bo przecież nie. Szef struktur mówi, wszystkie nie. Ręce na pokład, nie. Musimy walczyć o to,
no
żeby
właśnie,
te mandaty
moje
były.
Ręce będą na pokładzie, ale jestem szefem, w ten sposób, że jestem szefem kampanii.
To wrócę jeszcze do Józefa Oleksego. Czym zasłużył sobie na to, żeby poznaniacy dali mu pensję 7700 euro plus 298 euro diety za każdy dzień udziału w posiedzeniu, 304 euro za dzień pracy w komisji.
To samo pytanie można postawić wobec każdego innego kandydata, ponieważ Józef Oleksy nie będzie dostawał ani jednego euro więcej niż pozostali europosłowie, którzy ten mandat zdobędą. Natomiast proszę pamiętać, że Józef Oleksy, jeszcze raz powtórzę, jest kandydatem o niezwykle wysokich kompetencjach i poziomie merytorycznym.
Tego nikt nie podważa,
to po
pytanie
pierwsze,
co wspólnego ma z regionem.
Po drugie, bardzo niewiele osób w Poznaniu wie i trzeba to powiedzieć, że my się bardzo szczycimy naszym kampusem Morasko. Są dwie uczelnie w Polsce, Uniwersytet Jagielloński i Poznański, które to uczelnie mają ustawy o finansowaniu wieloletnim. Józef Oleksy był marszałkiem Sejmu, kiedy walczyliśmy o tę ustawę i poddał ustawę pod głosowanie przy stanowisku negatywnym rządu Marka Belki.
Panie poseł, pani mówi,
to jest ogromna zasługa
prawda,
dla naszego regionu. Ogromna.
To prawda, nie chwalił się tym, bo takiej potrzeby zdaje się nie było. Być może teraz te regionalne związki wyjdą na jaw. Proszę powiedzieć, kto otworzy listę w wyborach parlamentarnych?
Za wcześnie na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć.
Pytam o to w kontekście koalicji wyborczej z Unią Pracy.
Do wyborów parlamentarnych jest prawie 2 lata, więc za wcześnie zdecydowanie na odpowiedzi na to pytanie. Tym bardziej, że po drodze są i eurowybory, które mogą dokonać przetasowania. Mhm. A jeżeli chodzi o samych również posłów.
Ile mandatów zdobędziecie w eurowyborach?
Mamy 5 mandatów w Wielkopolsce lub możemy mieć, bo to tak naprawdę my nie wiemy, ile w ogóle Polska będzie miała. Program minimum 1, program maksimum 2.
I dla kogo będzie ten drugi?
mamy świetne kobiety na liście, mamy w ogóle świetnych kandydatów.
To
na
kto
liście.
Będzie tym drugim europosłem z Wielkopolski?
Wszystko zależy od wyborców. To tutaj mówienie, kto będzie, to byłoby
ale
nie
pani
tylko,
ma pewno swoje typy.
Byłoby nietaktem i wobec wyborców, bo to oni mają zasadniczy głos, wszyscy, ale także byłoby ogromnym nietaktem wobec wszystkich kandydatów na liście. Ten, kto zdobędzie drugą w kolejności liczby głosów.
Pani poseł, a co pani odpowie prezydentowi Grobelnemu, który nawołuje, wczoraj nawoływał publicznie do tego, żeby nikt w Wielkopolsce nie oddał głosu na partię, która za lidera nie będzie miała Wielkopolanii. Nagłosujmy na tych, którzy nas cenią i traktują z należnym szacunkiem, bo po takich kandydatach spadochroniarza i farbowanych listach jak na dłoni widać, jak Warszawa postrzega Wielkopolskę.
Odpowiem, że pan prezydent Grobelny jest wystarczająco światłym człowiekiem i ani przez moment nie wątpię w jego inteligencję. A i musi zrozumieć, że my nie wybieramy reprezentantów regionu, tylko reprezentantów Polski. Ten apel może skierować, znaczy mówię może, bo też nie do końca jest przemyślany, wtedy, kiedy będziemy mówili o wyborach parlamentarnych. Ja również chcę przypomnieć panu prezydentowi, że wygrał w drugiej turze ostatnią kampanię plakatami Chrońmy Poznań przed polityką, po czym natychmiast po wyborze zawarł sojusz polityczny i nie mam wątpliwości, przy jakiej partii jest afiliowany. Więc spokojnie z apelami pana prezydenta.
A skoro o prezydencie mówimy, Tomasz Lewandowski, jak na kandydata na prezydenta tego miasta nie jest nieco zbyt chwiejny?
To jest bardzo dobry radny. To jest merytorycznie niezwykle dobrze przygotowany radny, do którego ja mam tylko żal o jedno, że za mało jest między ludźmi.
Tylko pani poseł nieco bojaźliwy, skoro boi się zebrać 42 tysiące podpisów pod wnioskiem o referendum, to chyba trudno wierzyć w jego realne siły w wyborach prezydenckich.
Braku odwagi Tomasza Lewandowskiemu nie mogę zarzucić.
On jest raczej taktyki przy referendum.
On jest racjonalny, nie mało odważny. Natomiast rzeczywiście zachęcam Tomasza Lewandowskiego, żeby dużo więcej bywał między ludźmi, ponieważ jego merytoryczne przygotowanie nie budzi wątpliwości, ale musi dać się poznać.
Pani poseł, ta koalicja nieformalna, ale skutecznie działająca, jaką mamy w Radzie Miasta Poznania, koalicja PiS-SLD na tle kraju, nieco egzotyczna, nie uwiera pani?
Proszę mi powiedzieć, kto z nas decydował o tym, kto będzie w opozycji, a kto będzie w koalicji w Radzie Miasta?
No
przecież jeżeli jest koalicja rządząca, to pozostałe partie są opozycją. I żadna z tych partii nie wybierała się koalicjanta w opozycji.
Pani poseł, wracam jeszcze na chwilę do spraw związanych z tymi bieżącymi wydarzeniami. Podręcznik. Jeden podręcznik to taka urawniłowka. Państwo wie lepiej, powinno wiedzieć lepiej, z czego uczyć dzieci.
Mam wrażenie, że przy bardzo dobrej chęci premiera, ja przyklaskuję pomysłowi, żeby były darmowe podręczniki. Premier nie zajrzał do ustawy, jak również chyba nie zasięgnął opinii ministra edukacji co do szczegółów tego projektu. Po pierwsze, trzeba zmienić ustawę, bo ona mówi, że nauczyciel ma wybór podręcznika. Mm-hmm. I dopóki tego
ale
się nie zmieni...
Ale to dobry wybór? Pani by to zmieniła, czy nie?
Nie. To, że ma wybór, to ja uważam, to jest bardzo dobre. Myśmy tylko ograniczyli częstotliwość tego wyboru, bo raz na 3 lata może dokonać wyboru nowego podręcznika. To, że nauczyciel wybiera i mówi, wie, co dla danej grupy dzieci jest najlepsze, to jest ważne. Po drugie, proszę pamiętać, że gdyby nawet premier chciał wprowadzić jeden podręcznik, to ma dwie drogi. Albo spośród istniejących, no to wtedy musi dokonać to ofertą przetargu. Mhm. Czyli bardzo, bardzo poważne, merytoryczne opinie, jaki to powinien
tylko
być podręcznik.
Tylko mało wiemy do tej
no właśnie,
chwili
a potrzeba,
na temat tego
jest druga droga, jeśli jeden zmienia ustawę i mówi, że to będzie jeden. Dzisiaj czytałam w Wyborczej, że ministerstwo zajmie się opracowaniem tego podręcznika, tylko podręcznika nie pisze się w ciągu miesiąca.
Panie poseł, musimy kończyć. Jak na razie na temat tych zapowiedzi wiemy tyle. Jest konkretny pomysł, tylko że konkretów za tym pomysłem brak. Krystyna Łybacka, posłanka SLD. Bardzo dziękuję za
dziękuję
wizytę.
Bardzo.
Jest taka sprawa. Rozmawiamy codziennie o 8:20.